Łączymy się teraz z telefonem z panią poseł Joanną Kopcińską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł jest wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia oraz zasiada w komisji Amber Gold. No to zacznijmy najpierw od mojego dysonansu poznawczego, bo usiłowałem w internecie dyskutować z młodymi ludźmi i wskazywać, że te apetyty finansowe za pierwszą tak naprawdę pracą lekarzy, no choćby byli naprawdę cudotwórcami, to jednak jest to troszkę za dużo. Okazało się, że jestem bolszewikiem i przygłupem. Trudno dyskutować z tym drugim. Z tym pierwszym chciałbym się dowiedzieć, czy pani zdaniem to jest w porządku, czy te postulaty płacowe tych ludzi są uzasadnione, pamiętając, że za 3 lata oni kończą swoje staże zawodowe, uzyskują prawa do pracy na normalnych warunkach i ich pensje będą wynosiły od powyżej 5 do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.
Panie redaktorze, postulaty płacowe to nie jedyne postulaty, z którymi wyszli lekarze rezydenci. Ja przypomnę na wstępie, że porozumienie rezydentów zostało reaktywowane w październiku 2015 roku. Październik 2015 rok to znaczy, że już wtedy ta grupa zawodowa określiła swoją postawę względem braku skutecznych działań przez naszych poprzedników. Tych, którzy dzisiaj w pierwszym rzędzie stoją broniąc, chroniąc rezydentów. To przede wszystkim wielka hipokryzja polityczna. To, że w ochronie zdrowia przez całe lata nie podejmowane były skuteczne działania, które miały na celu zwiększenie nakładów na zdrowie, to fakt. I my teraz musimy się zmierzyć z konsekwencjami tego, bo to, że jest luka pokoleniowa, że brakuje lekarzy, że brakuje pielęgniarek, to my wiemy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął działania, które mają naprawić sytuację zastaną właśnie po wygranych wyborach. I to się dzieje, bo już w 2017 roku nakłady na ochronę zdrowia są większe niż w roku ubiegłym o 8 miliardów złotych. Kwota na 2017 to około 87 miliardów złotych. W przyszłym roku prawie 6 miliardów pieniędzy będzie więcej. To, że Konstancy Radziwiłł, minister zdrowia, pozyskał dodatkowe środki z nadwyżki budżetowej, które mają być przeznaczane są na wyposażenie szpitali czy na likwidację kolejek, bo przypomnę, że z tych pieniędzy będzie zwiększone finansowanie w zakresie operacji zaćmy, endoprotezoplastyki, badań diagnostycznych czy onkologii. To są realne działania rządu pani premier Beaty Szydło i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Co do postulatów lekarzy rezydentów, my zasadniczo w wielu momentach jesteśmy z nimi zgodni, bo wiemy, że nakłady na ochronę zdrowia są za małe i również chcemy, i to zresztą liczę na to, że w najbliższym czasie zostanie zapisane ustawowo, że minimum, potwierdził to w ostatnich dniach również prezes Prawa i Sprawiedliwości, minimum na ochronę zdrowia to 6% PKB i tu jesteśmy absolutnie zgodni. Jeżeli będą większe nakłady, to przede wszystkim bezpieczniejszy będzie pacjent, a co za tym idzie, kadra medyczna cała, z tym lekarze rezydenci będą godnie wynagradzani. Ale do tego trzeba dojść w sposób rozsądny, rozważny i odpowiedzialny. To, że mamy dobrą sytuację gospodarczą kraju, to, że mamy nadwyżkę, to nie znaczy, że w tej chwili możemy lekką ręką te pieniądze rozdawać. Pani premier Beata Szydło wyszła z konkretną propozycją w stosunku do lekarzy rezydentów. Powołanie zespołu, który dzisiaj, jak słyszałam, najprawdopodobniej powstanie rozporządzeniem, zarządzeniem pana ministra Konstantego Radziwiłła, i do tego zespołu lekarze rezydenci zostali zaproszeni. Po co? Ano właśnie po to, żeby wspólnie z przedstawicielami różnych ministerstw rządu do pani premier Beaty Szydło, wypracować jak najlepsze rozwiązania, w tym jak najkrótszy czas dojścia do PKB rzędu 6%. Proszę zwrócić uwagę, że teoretycznie, zresztą takie propozycje gdzieś tam w przestrzeni wcześniej padły, to chyba nawet ówczesny premier mówił, że o tym mogła być podniesiona składka na ochronę zdrowia. My tego nie chcemy, bo gdyby spełnić dzisiaj już i natychmiast oczekiwania rezydentów i PKB miałoby wynosić 6,8%, to na przykład składkę na ochronę, składkę zdrowotną z 9% należałoby teoretycznie podnieść o 55%, wynosiłaby 14%. Ale my tego nie chcemy, 14%, ale my tego nie chcemy, bo naprawdę skończyły się czasy wyciągania pieniędzy z kieszeni obywatela. Dlatego ten wzrost do większych nakładów na ochronę zdrowia, do 6% PKB będzie, bo również my, rząd Prawa i Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości, nikt nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Trzeba to robić, tylko jeszcze raz podkreślę, odpowiedzialnie. Liczę na to, że do tego zespołu dzisiaj powołanego rezydenci wejdą i będą pracowali do 15 grudnia, bo ta data też nie jest bez znaczenia. Taką datę zakończenia prac tego zespołu określiła pani premier Beata Szydło, a prawdopodobnie no, do tego czasu można pewne zmiany w budżecie przyszłorocznym jeszcze dokonywać, ale no, proszę państwa, nie spodziewajmy się, że nagle obiecamy rzeczy po prostu niemożliwe. Już zaczęło się dziać w tym roku w kierunku zwiększania wynagrodzenia pracowników medycznych wszystkich. Nie tylko w tym roku, w poprzednim też, bo nasi poprzednicy, przypomnę, zadeklarowali podwyżki, obiecali podwyżki dla pielęgniarek. Rząd premier Beaty Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości to realizuje. Rząd i resort zdrowia Konstantego Radziwiłła spowodował to, iż ratownicy medyczni dostali podwyżki. Obowiązuje od lipca ustawa o wynagrodzeniu minimalnym, która na przestrzeni 5 lat przeznaczyć ma 17 miliardów złotych na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników medycznych. To oznacza, że z proponowanymi dodatkowo dla ponad 20 specjalizacji medycznych, w których brakuje lekarzy, gdzie Konstanty Radziwiłł proponuje dodatek motywacyjny dla młodych lekarzy rezydentów w wysokości 1200 zł, to oznacza, że w 2021 roku minimalne wynagrodzenie lekarza rezydenta będzie wynosiło około 5200, czyli mówię to wszystko po to, żeby uświadomić wszystkim obywatelom, osobom zainteresowanym, oni zresztą to wiedzą, że my nie tylko deklarujemy, ale realnie działamy i zmieniamy, zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia, ale jeszcze raz, w sposób odpowiedzialny i wyważony. Najważniejszy w każdej różnicy zdań jest dialog. Najważniejsza jest rozmowa. Jeżeli lekarze rezydenci, a to są ludzie, którzy doskonale zdają sobie sprawę z powagi i odpowiedzialności, wezmą udział w tym dialogu, to jest szansa na porozumienie. Ja dzisiaj nie potrafię powiedzieć, w jakim kształcie to porozumienie będzie. To zależy od tego, jak będą przebiegały prace w powoływanym dzisiaj zespole. Najważniejsze jest, żeby w tym zespole zasiedli ci, którzy dzisiaj protestują, bo zespół rozpocznie pracę. Bez względu na to, czy lekarze rezydenci ci tam zasiądą czy nie, ale ich obecność jest o tyle ważna, że to, co oni mówią, to, co zgłaszają, realnie będą się nad tym toczyły prace. Dlatego w mojej ocenie ważna jest ich obecność do 15 grudnia, aby jak najlepsze rozwiązania wypracować, uwzględniające przede wszystkim bezpieczeństwo pacjenta, godne warunki pracy pracowników medycznych, bo to nas łączy, to mamy wspólne cele, tylko różni nas jedynie droga dojścia do tego i ważne jest, żeby właśnie jak najlepsze kompromisowe rozwiązanie w tej drodze dojścia do wyższych nakładów na ochronę zdrowia wypracować, bo reszta celów jest absolutnie wspólna i to nas łączy.
Powiedziała pani poseł, że uważa strajkujących medyków za osoby poważne i odpowiedzialne i będziemy tę opinię sprawdzać, obserwując ten protest, chociaż może to nie jest najważniejsze wydarzenie, które dzieje się w Polsce, bo to 20 parę osób. Poparcie dla tych medyków sięga tam naprawdę ułamków. Może 4, może 5% zawodów medycznych to popiera. Bardzo serdecznie pani poseł dziękujemy za rozmowę. Będziemy wracać do tematu. Będziemy jeszcze rozmawiać przy innej okazji o Amber Gold, bo to jest dopiero zdarcie kotary zasłaniającej czwartą Rzeczpospolitą klasy naprawdę dużej i państwo wykonujecie tam znakomitą, żmudną robotę, którą trudno śledzić, ale bardzo doceniamy.
Ale trzeba to robić, dlatego
że z Trzeciej Rzeczpospolitej. Adam Borowski siedzi tutaj i mi przypomina, oczywiście pomyliłem się, chodziło o trzecią.
Nie, musimy to robić właśnie dlatego, żeby nigdy do tego teoretycznego państwa, które było za rządów naszych poprzedników, już nie wrócić, bo faktycznie jest rzeczą niebywałą, jak działały, albo czytaj, nie działały prawidłowo instytucje i organy państwa polskiego.
Ta choroba przenosiła się przez wszystkie, to nie tylko bankowość, nie tylko służby, ale również chociażby medycyna. Pani poseł Joanna Kopcińska, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo serdecznie dziękujemy. Od jutra pani poseł można nas słuchać w eterze w Warszawie 87,8. Nowy eter Radia Wnet. Bardzo serdecznie zapraszamy. Proszę sobie ustawić już radyjko na jutro o 9:00.
Ustawiam.
O 7:00 Krzysztof Skowroński zaczyna poranek na FM. Bardzo to ważna dla nas data i miejmy nadzieję, że przyjmie się ta stacja Radio Wnet w eterze warszawskim. Proszę Państwa, 8:40, rozmawialiśmy o lekarzach. Z nami doktorant.
Doktorant.
Kamil Muzyka, który nie wyleczy niczego. Ale jak będzie doktorem, to też nie wyleczy.
No, chyba że legislację kosmiczną.
Kamil Muzyka zajmuje się egzotyczną w Polsce dziedziną, mianowicie prawodawstwo kosmiczne i śledzi to, co dzieje się w tej chwili nie tylko w badaniach kosmicznych, ale w gospodarce. To co takiego się dzieje?
No, są plany powrotu na Księżyc, dokładniej stawiania tam z jednej strony orbitalnych baz w punkcie libracyjnym Księżyca. To jest w punkcie pomiędzy Ziemią a Księżycem, tam gdzie się równoważy wpływ grawitacyjny, oraz także wykorzystania surowców księżycowych, wysyłania tam specjalnych sond badawczych oraz postawienia radioteleskopu specjalnego na tej dalszej części Księżyca, tej osłoniętej od naszego promieniowania elektromagnetycznego, które właśnie falami radiowymi wytwarzamy.
Czytamy o tym w książkach science fiction. Lem o tym pisał w latach 50., 60., no to co tutaj dziwnego?
Nic dziwnego, tylko że nagle się to staje rzeczywistością, jest to już część
taką,
programu
badawczego. Taką, którą spokojnie możemy obejrzeć.
Oczywiście.
Dobrze. Pod koniec września ci, którzy są zainteresowani astronautyką, oglądali konferencję Ilona Muska. On w Australii na kongresie astronautycznym przedstawił pomysł i techniczną koncepcję nowej rakiety. To opowiedzmy trochę o niej.
No to jest taka trochę rakieta, trochę taki niby to ma być wahadłowiec. Szczerze mówiąc, właśnie jak nawiązujesz do fantastyki, zalecałbym ludziom czytanie starych tych publikacji Artura C. Clarka, już nieżyjącego profesora, który jest znany najbardziej chyba jako twórca Odysei kosmicznej, ale on właśnie opisywał rakiety powracające, czy to na własnych silnikach, czy to na specjalnych skrzydełkach.
Bo to jeszcze ważne trzeba powiedzieć. W tej chwili większość rakiet kosmicznych które latają i wożą jakieś pojazdy na orbitę, są to pojazdy jednorazowe. Robimy coś, co kosztuje w przybliżeniu około 100 milionów dolarów. Aluminium, silniki, elektronika, wszystko badamy. Potem odpalamy, ten leci raz i w zasadzie jest na śmieci. Bez tego wszystko, co jest wyniesione na tą orbitę, musi być droższe niż 100 tak. milionów dolarów. Tak? Jeżeli taka rakieta zacznie powracać, no to wtedy mamy raz, drugi, dziesiąty, no to te 100 milionów dzielimy. Tak? Jeżeli 10 razy, no to jeden strzał 10 milionów. Jeżeli 20, to 5 milionów.
No i już kolejny raz Falcon wrócił.
Tak, mamy chociażby w ostatnim tygodniu strzały były dwa i jeden był tak zwany flight proven, czyli sprawdzony w locie rakieta. W czerwcu taka rakieta sprawdzona w locie, to Adamowi Borowskiemu powiemy, wyniosła bułgarski satelita, nazywa się to Bulgarsat i Bułgaria ma własnego satelitę telekomunikacyjnego na orbicie geostacjonarnej i może sobie wszystko, co... wszystkie korzyści związane właśnie z posiadaniem takiego satelity mieć, czyli nie tylko przesyłać swoje dane, nie tylko mieć dostęp do sygnałów satelitarnych, ale ja podejrzewam, że tam jakaś kamerka, jakieś coś jest, co pozwala zobaczyć, co się dzieje w krajach sąsiednich.
No to nie jest obserwacyjny satelita. Obserwacyjny to zupełnie inne modele, ale fakt faktem przesyłanie danych to jest jednak bardzo duży biznes. Tak naprawdę największe zyski obecnie w sektorze kosmicznym to jest downstream i telekomunikacja.
Downstream i telekomunikacja. Też w zeszłym tygodniu pan wiceprezydent Pence ogłosił to, co Kamil Muzyka właśnie nam powiedział, czyli amerykański program kosmiczny polegający na tym, że Amerykanie wracają na Księżyc i zbudują tam bazę stałą. Tak, tak, żeby można było wylądować, przespać się, wziąć prysznic. No, tak jak
znaczy,
to na bazie.
Akurat będziesz dokował, ponieważ to jest baza na orbicie Księżyca, nie lądująca. Ale zakładają jednak po pierwsze i z jednej strony zrobienie z tej bazy takiego eksperymentu górniczo-asteroidalnego, czyli że odholują jakąś mniejszą asteroidę i będą się po pierwsze zastanawiać, znaczy prowadzić na niej badania naukowe, a potem się zastanawiać, jak ją sukcesywnie rozbijać i jak wyciągać z niej te najważniejsze minerały, czyli no to, co jest najważniejsze dla lotów kosmicznych, to masz po pierwsze tlen, wodę, substancje lotne, czyli to, co ci się nadaje jako paliwo, chłodziwo, ochrona przeciwpromieniowaniu.
I to wszystko i tam jest i lata, tylko trzeba oczywiście się do tego dobrać.
Oczywiście. I to właśnie oni też mają przetestować te wszystkie elementy jakby jak największej samowystarczalności takiej placówki, ponieważ wysyłanie ludzi na Marsa, tak jak na początku chciano, jest problematyczne właśnie z tego względu, że ci ludzie będą przez dłuższy czas musieli czymś oddychać, coś jeść, pić. Oni będą musieli walczyć z stanem mikrograwitacji, który no, trochę źle wpływa na ludzki organizm, znaczy źle wpływa. Ludzie się po prostu adaptują do tego warunku i jeżeli nie mają tej grawitacji, no to razu organizm odpuszcza w dużej mierze. No i też właśnie między innymi dlatego oni chcą, to się nazywa ten Deep Space Gateway. Właśnie ta brama do głębokiego kosmosu, ta cała stacja kosmiczna. Ona ma być takim właśnie takim pomostem między Ziemią a dalszymi właśnie misjami, czy to asteroidalnymi, czy to misjami właśnie na Marsa, na Enceladusę i tym podobne.
No dobra, i kto za to wszystko zapłaci?
Podatnicy.
Tak? Nie będzie biznes, który będzie przynosił zyski?
Znaczy, powiedzmy tak, po pierwsze głównymi podwykonawcami są firmy takie jak Orbital ATK, czy właśnie United Launch Alliance, to jest Boeing i Lockheed Martin. Właśnie to oni są głównymi takimi udziałowcami tego, ponieważ, no i Bigelow Airspace, Bigelow, który planuje po...
Firma Bigelow Airspace to jest firma, która została założona przez hotelarza. Pan Bigelow jest właścicielem sieci Budget, jeżeli państwo byliście kiedyś w Stanach, najtańsze hotele z najbardziej badziewnym jedzeniem, z takimi pokoikami małymi, wyczyszczonymi na zasadzie popsiukania jakąś substancją, która wydziela silny zapach i jest na pewno bakteriobójcza, to właśnie on, ale te pokoje są najtańsze, więc wiele osób w nich się zatrzymuje. Kupił od NASA 20 parę lat temu technologię nadmuchiwanych takich pomieszczeń kosmicznych. Okazuje się, że zamiast metalowej puszki można żyć w takim czymś na kształt namiotu, kosmosie i jedno takie od 2 lat lata przypięte jest do stacji kosmicznej, jest nadmuchane, naprężone, poleciało. Tu chodzi o przezwyciężenie tego objętości rakiety, no bo do tej pory największe pomieszczenia, jakie są w kosmosie, no to takie, jakie mieszczą się na rakietę, więc tam średnica jest 5-7 metrów na górę.
Nie? No i na wahadłowcach jeszcze
i
wcześniej.
I na wahadłowcach to trochę było więcej, ale to ciągle nie jest wiele. Natomiast jeżeli mamy do czynienia ze strukturą, która ma twardy jakiś korzeń plus ten, no to możemy go nadmuchać, może być na przykład 2 razy większe albo 3. No i ile tam tej tkaniny się weźmie? Tkanina składa się z bardzo wielu warstw, kewlaru, różnego rodzaju tkanin, które są bardzo odporne na uderzenia i te wszystkie te mikro pył kosmiczny, który podróżuje z ogromnymi prędkościami. To są setki tysięcy kilometrów. Tak? 100 tysięcy kilometrów na godzinę w kosmosie to naprawdę nic niezwykłego. Uderzając w coś takiego, no to jeżeli to są małe kamyczki, to one po prostu zostaną roztarte na pył i nie dojdzie do przebicia. Nawet jeśli dojdzie do przebicia, no to wystarczy taśma i możemy to zakleić. Wtedy jest ta konstrukcja bezpieczniejsza. Testowanie tego trwa. Jeżeli ten koszt lotu, mamy w pamięci lekcję ekonomii, dwie krzywe, dwie proste tak naprawdę. Jedna prosta to jest wzrost ceny w zależności od liczby wytworzonych obiektów, czyli im więcej produkujemy, tym jest mniej i wzrost popytu. Jeżeli coś jest drogie, popyt jest niewielki. Jeżeli coś jest tanie, popyt jest duży. No, przykładem cokolwiek, sam telefony komórkowe. Tak? Ile z Państwa by kupiło telefon komórkowy, gdyby kosztował on 10 tysięcy złotych? No, pewnie część by miała taki telefon, ale niewiele. A jak kosztuje 1000, to jest inna rozmowa, kupują to miliony. Podobnie jest ze wszystkim.
Jak ci go dadzą w abonamencie, to już w ogóle weźmiesz.
Albo nie, bo wiem, że za ten abonament i tak muszę zapłacić w ciągu roku albo 2. W każdym razie podobnie jest z kosmosem. Szykują się wielkie zyski, szykują się dotarcie do wielkich bogactw i nowych technologii, bo istotne jest to, że wyprawiając się, no, przykładem Stanów Zjednoczonych, tak? Przecież to jest kraj, który był biedny, rolniczy, pierwsza wojna światowa, nikt w ogóle tam nic nie produkował i nagle ten duch przedsiębiorczy, znaczy tam istniał, ale oczywiście kupowali wszystko z Europy, to europejskie produkty były rozwinięte, były nowoczesne, były eleganckie, były modne, a nie, w Ameryce coś się tłukli. I nagle po pierwszej wojnie światowej okazało się, że ten rozwinięty wojenny przemysł przejął technologie europejskie, zaczął się rozwijać i w ciągu 10 lat Amerykanie w roku 1968 polecieli na Księżyc.
Tak.
Teraz drugi projekt. Ci, którzy byli na Księżycu, mają już w tej chwili 80 lat, tak? 90.
Coś takiego.
Bardzo starsi panowie, wtedy byli około 30-latkami. Teraz pytanie, czy Make America Great Again to będzie właśnie powrót w kosmos w roli lidera, bo Amerykanie zaczęli odstawać. Mówiło się o Chińczykach, o Hindusach. Hindusi wysłali sondę.
No, Chińczycy ich bardzo dobrze gonią. Oni mają ten swój plan i go powoli wykonują. Na przykład badania na przykład na różnicy między symulowaną mikrograwitacją a rzeczywistą mikrograwitacją, to znaczy w porównaniu, czy możemy tworzyć na przykład struktury białkowe czy komórkowe, organiczne. To jest, bo inaczej się zachowują właśnie białka w mikrograwitacji, inaczej na Ziemi. No i była różnica, mamy tak zwane rapid positioning machine, które to są taką symulowaną mikrograwitacją. Kwestia była taka, żeby sprawdzić zależność właśnie i różnicę i równocześnie prowadzono badania i na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i na Shenzhou właśnie chińskim. Więc oni tak naprawdę bardzo gonią Stany Zjednoczone, bo oni mają bardzo dużo do nadrabiania. To też trzeba powiedzieć, że Chińczycy mieli bardzo dużo do nadrabiania i oni chcą na takiej trochę zestrukturyzowanej radzieckiej technologii, trochę zmodernizowanej, własnej już wypracowywanej, tworzyć własny program. No,
dobra, ale
w listopadzie przecież leci nowy Chang, nowy właśnie lądownik księżycowy.
Co to wszystko znaczy dla Polski? My sobie się przyglądamy, nasza chata z kraja, czy powinniśmy coś... Ja to powiem, że jestem historykiem, więc przypominam sobie delegację panów z mieszczan z miast z miast, z Kłajpedy bodajże, przybyli i proponowali Zygmuntowi Augustowi, że oni mają takie statki, co płyną tam do Indii i czy król by nie chciał tego objąć patronatem, no bo to będzie, no król stwierdził, że nie, to nasze interesy to są tutaj, tu musimy budować, tutaj mamy bogactwa ziemskie, tu mamy pola, tu mamy eksport i to jest ważne, a nie zajmowanie się jakimiś tam skrajnymi wyjazdami nie wiadomo gdzie. No a co by było, jakbyśmy mieli jakiś mały kawałeczek Ameryki, który byłby skolonizowany przez Polaków, no to państwo cały czas utrzymałoby ciągłość, nawet zajechane dokładnie przez Rosjan i Niemców i Austriaków. Więc nigdy nie wiemy, jak takie rzeczy się odbiją w przyszłości. Ta rakieta, przepraszam, że ja mówię, bo to
nie ma
pan magister powinien mówić. Porównuje się tą rakietę BFR do Caravelli, czyli do urządzenia, które pozwoliło Krzysztofowi Kolumbowi nie tylko popłynąć do Ameryki Północnej, czy w ogóle do Ameryki, ale jeszcze z tej Ameryki wrócić w całości. Takie wyprawy organizowali 500 lat wcześniej Wikingowie, ale na o wiele mniejszą skalę i ciężko było coś stamtąd przywieźć. Tutaj mieliśmy już statek, więc stoimy, taka jest teza bardzo wielu osób, w takim momencie zmiany cywilizacyjnej na skalę tej, jaka odbyła się po odkryciu Ameryki. Pan zgadza się z taką tezą ryzykowną?
No, zgadzam się jak najbardziej, ponieważ po pierwsze, jeżeli byśmy wypracowali te technologie, o jakich mówi Elon Musk, czy nawet mówią o ULA, ponieważ oni mają w ogóle swój osobny projekt, Cislunar 1000, czyli współksiężycowe 1000, czyli chodzi o takie krok po kroku, dekada po dekadzie, żeby jak najwięcej ludzi i robotów pracowało na tej orbicie. Była produkcja orbitalna między innymi, czy produkcja księżycowa, wytwarzanie na przykład paliw. Wytwarzanie paliw dla rakiet sprawia, że my tak naprawdę możemy robić jeszcze dalsze misje kosmiczne, bardziej się oczywiście też skupiać na ilości sprzętu, jaki może ta misja zanieść, no i też tego, że ta misja nie będzie, no dobra, poleciał sobie Cassini, skończył się jego czas, musimy go zdeorbitować.
Jesteśmy dumni, dostaliśmy nagrody. Powiedzmy sobie, dlaczego przeciętny Polak powinien się tym interesować i jaki interes dla państwa polskiego może być w takich działaniach, co możemy zrobić, jakie mamy możliwości.
Na pewno nie zostacie w tyle, przecież my jesteśmy w sumie liderem w technologii penetratorów geologicznych. Wszystkie, teraz misja Mars Insight, leci nasz Kret. Na Phobos Grunt leciał Chomik. Niestety Phobos Grunt nie doszła do skutku.
To jest takie urządzonko małe, które wibruje i wbija się w głąb skały.
Takie młotkujące właśnie. Taki szpikulec młotkujący, który się wbija w skałę.
Produkujemy kosmiczne młotki.
Oczywiście. To jest bardzo ważny, bardzo ważny instrument naukowy. Już nie mówiąc o tym, że podstawa do późniejszych instrumentów takich właśnie górniczo-kosmicznych. Między innymi misja Rosetty na lądowniku Philae był nasz MUPUS. Tutaj też trzeba powiedzieć, że Polacy stworzyli pierwszą wiertarkę kosmiczną, właśnie misja w ramach REXUS, czyli właśnie tych studenckich misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli Drilling Experiment for Asteroid Mining. To oni stworzyli właśnie pierwszą taką wiertarkę kosmiczną i żeby tak już kończę ten temat, oni zauważyli rzecz, której po prostu nauka wcześniej nie przewidywała, to znaczy jak się naprawdę zachowuje ten właśnie urobek geologiczny, urobek górniczy w mikrograwitacji, to znaczy jak on oblepia elektrostatycznie właśnie to wiertło. Ale to jeszcze...
Tego się nikt nie spodziewał, nie że zamiast spodziewał. Odlatując gdzieś
znaczy,
to...
Odlatuje, ale on jeszcze przy okazji potrafi oblepiać. Tego nawet John S. Lewis, który jest znawcą co do badań asteroid amerykańskim, on tego nie przewidział.
Czyli mamy jakiś wkład. Ja przypomnę tylko skutki misji kosmicznych księżycowych. Mamy miniaturyzację sprzętu elektronicznego, mamy ten słynny teflon, mamy cały szereg włókien i materiałów, których bez tego napięcia również twórczego byśmy nie mieli. Możemy sobie wyobrazić, jakie technologie pojawią się przy zdobywaniu kolejnych światów i jak skorzysta z tego cała ludzkość.
No tak, panie redaktorze, ale też na przykład ogniwa fotowoltaiczne, w które teraz Polska dużo inwestuje, to jest też efekt znaczy ich rozwój to jest efekt programu kosmicznego, ponieważ oni nie mogli ze sobą zabierać na przykład silnika diesla jako generatora.
No oczywiście, ogniwa paliwowe, czyli nie tylko... Na początku pojawiła się teoria, że pojawiły się ogniwa paliwowe. To był pierwszy, tak, zdaje się, pomysł. Potem bateria.
I radioizotopowe, tak.
I potem panele kosmiczne. Mały kraj, Polska, biedny stosunkowo. Znowu wracamy do historii. Anglia z wieku XV dowiaduje się na początku XVI wieku, że Hiszpanie gdzieś pływają, zdobywają złoto, wtedy królowie Anglii żyją. Pan tego nie wie, jako człowiek od technologii i prawa. Rząd angielski utrzymywał się z tego, że produkował wełnę, czyli hodowano barany, te barany były strzyżone, wełna w belach była wieziona do Brugi i Amsterdamu, tam sprzedawano, po czym królowie angielscy za pieniądze, które uzyskali ze sprzedaży tej wełny, kupowali tam ubrania i tak handlowali. To, czyli kraj biedny, peryferyjny, bez żadnej nauki, bez jakiegoś wkładu w Europie, no bo wtedy nie można było porównać ani Londynu, ani Cambridge, ani Manchester. Manchester nie istniał chyba jako wioska z takimi potęgami jak właśnie Amsterdam, Włochy, Hiszpania po zdobyciu i kolonizacji Ameryki. A jednak Anglikom udało się zbudować wielkie imperium. No i teraz jest podstawowym językiem właśnie przez ten otwarcie się na świat.
Przez zaryzykowanie.
No i znowu wracamy do małej Polski, do naszych możliwości, do technologii, które uzyskamy właśnie dzięki wzięciu udziału w wyścigu kosmicznym.
To między innymi wszystkie technologie związane z optoelektroniką, z lepszym zarządzaniem energią, energooszczędnością. Też mamy całą kwestię... Powiedzmy sobie szczerze, hodowanie nawet roślin. Przecież żyjemy w czasach, gdzie jest problem głodu. Jeżeli Polska by w ramach takich badań wytworzyła jakiś nowy sposób, żeby stworzyć samowystarczalne uprawy, moglibyśmy to eksportować nawet do tych biedniejszych krajów.
Samowystarczalne uprawy, czyli takie, gdzie po prostu jest dużo słońca i wszystko się tam w ramach jakiegoś ekosystemu zamkniętego, tak, tworzy, tak jakby tworzyło się na orbicie.
No, w przestrzeni kosmicznej jest to niezbędne, jeżeli my chcemy tak naprawdę tych astronautów tam mieć przez długi czas. I żeby...
To oni muszą produkować jedzenie dla siebie, muszą mieć cykl zamknięty obrotu wody.
Tak.
Użyźnia, tak jak mamy na Ziemi, tak? No wszystko, co, jak powiem, wypijemy, wyleci w drugą stronę, użyźni, tak? I potem jakby będziemy to pić, jak po kolejnym cyklu atmosferycznym.
Jakby nawiązywać do pracy Cleansa i Kleina co do cyborgów, czyli właśnie była Cyborgs and Space, to jest w ogóle praca naukowa, z której w ogóle powstało słowo ten cyborg, cybernetyczny organizm. Oni założyli, że człowiek, przebywając w przestrzeni kosmicznej, musi ze sobą zabrać swój ekosystem. Nawet skafander, on jest zamkniętym ekosystemem, z systemem podtrzymywania życia, chłodzeniem, ogrzewaniem. Wszystko ten astronauta musi mieć ze sobą, nawet za przeproszeniem pieluchy.
No tak, i wszystko musi zużyć, potem recyklingować. Bardzo ciekawe, proszę Państwa, propozycje się otwierają. Doktor Kamil Muzyka, przyszły
doktorant.
Doktorant śledzi te sprawy bardzo ściśle. My pięknie dziękujemy za wizytę w naszym niszowym radiu. Teraz przed Państwem piosenka, a potem Łukasz Jankowski połączy się z Ireną Lasotą. Bardzo serdecznie zapraszamy. A, minęła 9:01, tym, którzy patrzą na zegarki i przypominamy.